Małgorzata Żurakowska. Przypadki pana Pazurka. Na podstawie noweli Włodzimierza Perzyńskiego.
Najlepszym kluczem do Wrót Sezamu kariery jest klucz partyjny. Dzięki temu cudownemu narzędziu stronnictwo, do którego należał pan Pazurek,
Wiktor,
znalazło się w możliwości uzyskania jednej teki ministerialnej. Pan Pazurek,
który co trzeci wyraz w rozmowie używał terminów rozbudowa i suwerenność, stanowiących, jak wiadomo, chlubę i ozdobę słownictwa aktywistycznego, był w partii człowiekiem dobrze widzianym. Nie zajmował w niej jednak tak wybitnego stanowiska, aby go można było wysunąć jako kandydata na ministra.
To też w pierwszej chwili, po konferencji z dyrektorem Departamentu Stanu, na której uchwalono, że partii przypadnie w udziale teka plotek publicznych i zawracania głowy, PP i ZG, nikt o Pazurku nie myślał.
Nazwisko Pazurka wypłynęło dopiero później, wskutek nieporozumień i waśni poważnych, rzeczywistych kandydatów, z których jeden na złość innym zaczął forsować Pazurka.
Inni, widząc, że szanse powodzenia zaczynają ich opuszczać, postanowili zrobić kawał protektorowi Pazurka i również oddali swe głosy za Pazurkiem.
W rezultacie po kilku dniach w kronice politycznej Kuriera ukazała się już pozytywna i zupełnie pewna wiadomość, że tekę PP i ZG obejmuje Wiktor Pazurek.
Pan Pazurek mógł się od razu przekonać, jaki magiczny wpływ wywiera taka notatka. Na ulicy zaczęli mu się kłaniać najrozmaitsi ludzie, których przysiągłby, że nigdy nie znał.
Łechtało to mile jego ambicje i sprawiało mu zadowolenie. Natomiast razić go zaczęły ukłony i powitania dawnych dobrych znajomych. Uważał, że były zbyt kordialne.
Gdy jeszcze jeden z takich młokos w dodatku pierwszy do niego rękę wyciągnął i zaczął się dopytywać, cóż to podobno pan ministrem zostaje?
Pazurek już się obraził naprawdę.
Zbył krótko natręta tonem, który mógł mu dać do zrozumienia, że z ministrem nie rozmawia się za pan brat jak z pierwszym lepszym znajomym w kawiarni.
Powróciwszy na obiad do domu, pan Pazurek zastał kilkunastu interesantów, którzy oczekiwali na niego w salonie, zamienionym na poczekalnię.
Szczęśliwym trafem pokojówka państwa Pazurków służyła przedtem przez kilka lat u dentysty i miała pewną technikę w przyjmowaniu liczniejszych gości.
Pan Pazurek, który dotychczas znał tylko przyjacielskie tytuły radcy i prezesa, przez pewien czas był członkiem zarządu jednego z towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych, ujrzał się naraz wyniesionym do godności ekscelencji. I kiedy odmieniano na wszystkie możliwe sposoby, we wszystkich możliwych kombinacjach zdań:
ekscelencja pozwoli, ekscelencja raczy, wystarczy jedno słówko waszej ekscelencji,
Pazurek czuł, że to już nie jest zdawkowa grzeczność jak prezes lub radca, ale tytuł, który mu się naprawdę należał. I rosło w nim serce.
Oczywiście wszystkim przyrzekał poparcie, protekcję, posady. Czyż można czego odmówić ludziom, z których ust po raz pierwszy słyszy się ten słodki wyraz? Ekscelencjo.
Dopiero kiedy za ostatnim petentem drzwi się zamknęły, pan Pazurek uczuł nagle, że mu się słabo z głodu robi. W wirze zajęć i interesów związanych z objęciem teki ministerialnej od rana nie miał czasu nic do ust włożyć. W dodatku w domu nie było obiadu.
Pani Pazurkowa i panny od wczesnego ranka bawiły na mieście, a kucharka przyjmowała w kuchni swoich interesantów, którzy oblegali ją o protekcję do ministra.
I dopiero późnym wieczorem pan Pazurek mógł się zobaczyć z rodziną. Zarówno małżonka jego, jak i córki miały już po kilkadziesiąt zobowiązań co do posad w PP i ZG. Wraz z zobowiązaniami pana Pazurka tworzyło to taką liczbę posad do obsadzenia, że strach go zdjął, czy wakatów wystarczy.
Ale pani Pazurkowa rozstrzygnęła kategorycznie te obawy.
Powyrzucasz tych, co są i zamienisz naszymi kandydatami. Mój kochany, przecież tym, że jakiś twój poprzednik dał komuś posadę, nie można się krępować. A ci wszyscy, którym ja obiecałam, muszą mieć u nas miejsce. Rozumiesz? Muszą.
To samo kategorycznie oświadczyły córki. W domu nie mówiło się już w ogóle w ministerstwie, tylko...
U nas!
Wprawdzie 99 szans na 100 przemawiało za tym, że gabinet będzie zatwierdzony. Taka była opinia dyrektora Departamentu Stanu, marszałka sfer zbliżonych do gabinetu cywilnego.
Ale mimo to zawsze pozostawała ta jedna niewiadoma szansa. A w polityce wszystko jest możliwe.
Zwłaszcza wobec warcholstwa opozycji.
Co godzina wszystko się zmieniało. To ktoś przychodził z prośbą i tytułował Pazurka ekscelencją.
To przynoszono z miasta plotkę, że całą kombinację ministerialną diabli wzięli. I nie zwariuj tu człowieku w takich warunkach.
Z tych nerwów starsza panna Pazurkówna jednego dnia zerwała z narzeczonym, a na drugi dzień pisała do niego list z przeprosinami.
Pan Pazurek podarował stróżowi prawie całe buty. Było to szaleństwo, ale skoro ma się zostać ministrem, należy sobie zaskarbić względy ludu, nieprawdaż?
Niestety. Fatalność chciała, że na nic się już to nie zdało. Po tygodniu męczącej niepewności, w niedzielę rano... Nastąpiła katastrofa.
Pisma zamieściły listę członków nowego gabinetu.
Pan Pazurek cały dzień przeleżał w łóżku.
I od razu wszystko się zmieniło.
Panu Pazurkowi przestali się już kłaniać nie tylko nieznajomi, ale i znajomi, którym się zdążył ponarażać. W ciągu 3 następnych dni raz tylko odezwał się dzwonek w przedpokoju.
Przyniesiono zawiadomienie... Okaże za przekroczenie terminu płatności.
A już po prostu wołające o pomstę do nieba było zachowanie się stróża. O butach zapomniał od razu, ale za to, gdy pan Pazurek skarcił go za coś, od razu zaczął się hardo stawiać.
I krzyczał na Pazurka. Widzicie go? Będzie mi się tu rozbijał, minister!
Pan Pazurek w niedzielę, idąc na spacer w aleje, wpadł pod tramwaj i został w pół przejechany.
Przed śmiercią pomyślał jeszcze, przecież miałem zostać ministrem.
I z tym stwierdzeniem na ustach skonał. W chwilę potem był już duchem, zwykłym duchem, jakich się mnóstwo spotyka na seansach spirytystycznych.
Nie bardzo umiał się zorientować, gdzie jest, ale przywołując skąpe, co prawda, wiadomości z astronomii, doszedł do przekonania, że ścieżka, która się przed nim ciągnie, to mleczna droga.
Poszedł więc nią. I niebawem mógł się przekonać, że na tej mlecznej drodze tyle było mleka, co i w warszawskim mleku.
To oszustwo! Pomyślał z zadowoleniem zwykłemu sceptyków, gdy się otwiera przed nimi możliwość udowodnienia fałszu jakiejś romantycznej iluzji.
Po pewnym czasie wędrówki ujrzał przed sobą utkane z sinych mgieł drzwi, a nad nimi oko opatrzności w trójkącie i złote litery M.A.K.
A to co u licha? Jakieś biuro, pomyślał zdumiony?
Śmiałym ruchem uchylił kotary. I o radości znalazł się w najautentyczniejszej poczekalni. Stało tam kilka wyplatanych krzeseł, długi stół, przy którym dwaj zaniedbani z wyglądu aniołowie pisali coś zawzięcie w wielkich księgach.
W kącie drzemał niewielki cherubinek. Na pierwszy rzut oka widziało się, że to anioł na posyłki.
Gdy Pazurek wszedł do poczekalni, nikt nie zwrócił na niego uwagi. Tak wyobrażał sobie biura ministerialne i doszedł do wniosku, że ignorowanie interesanta to już jest widocznie obyczaj powszechny, od którego i niebo nie może się wyzwolić.
Chrząknął raz i drugi. Nic nie pomogło. Wreszcie, trącając jednego z piszących w skrzydło, odezwał się uprzejmym tonem. Przepraszam.
Nie może pan poczekać?
Odburknął opryskliwie anioł.
A potem warknął.
Nie widzi pan, że jestem zajęty?
I po chwili dorzucił.
Czego tam?
Ale w Pazurku obudziła się już pewność siebie człowieka, który prawie został ministrem. Co to za biuro? Odezwał się głośno, arogancko niemal.
To nie żadne biuro. tylko ministerstwo.
Ministerstwo? Nie udało się na ziemi. Może uda się w niebie?
Pazurek zdążył zauważyć, że używali do pisania anielskich piór, które wyrywali z własnych skrzydeł, i przyszła mu na myśl profesjonalna uwaga, że było to bardzo praktyczne urządzenie.
Proszę mnie zameldować ministrowi.
Oho, od razu ministrowi.
Tak, przyszedłem na kontrolę ministerialną.
Kontrola. Wyraz ten wywarł nieoczekiwany, piorunujący skutek. Dyżurni aniołowie zerwali się na równe nogi, zaspany cherubin wytrzeszczył z podziwem oczy.
Jakże nam miło pana powitać. Pierwszy raz od stworzenia świata zjawia się u nas kontrola. A przecież tak funkcjonującego ministerstwa jak nasze nie ma, nie było i nie będzie.
A właściwie czym się państwo zajmują?
Anioła zraziło trochę to zapytanie, ale szybko zrozumiał, że duch świeżo przybyły z ziemi mógł się nie orientować.
Nie widział pan liter nad drzwiami? M-A-K? To znaczy Ministerstwo Aprowizacji Kłopotów. Zadaniem naszym jest podział kłopotów między ludźmi.
Aha, i jak idą interesy?
Niech mi pan powie zupełnie szczerze, czy słyszał pan skargi, żeby komuś zabrakło kłopotów?
Nie.
A, widzi pan. Najbardziej jesteśmy z tego dumni, że próbę wojny udało nam się tak zwycięsko wytrzymać. Jak panu wiadomo, wojna wytworzyła warunki, w których na każdego człowieka spadał nadmiar kłopotów.
A, to pewnie mieliście wtedy wolne.
Ależ skąd? Początkowo zdawało się, że mimo najlepszej organizacji pracy możemy nie podołać w dostarczaniu kłopotów. Jednakże personel umiał się przystosować do nowych warunków. Mamy dużo zapasów i nie musieliśmy stosować systemu kartkowego.
To dało Pazurkowi do myślenia.
A jak na przykład kogoś okradną?
To my.
A jak komuś kominek wybuchnie?
A, to też my.
No a klucz utkwił w zamku?
O, to.
A jak nogę złamie?
Mamy specjalny departament poślizgnięć i złamań.
A na przykład jak kogoś awans ominął, chociażby na ministra?
A, to już sam sobie winny. My raczej pomagamy w takim awansie. Pan wie, ile to generuje kłopotów?
Sam sobie winny.
Zwracam pana uwagę, że nie tylko zajmujemy się poważnymi kłopotami, ale prowokujemy też małe. Zagubione okulary, pęknięte sznurowadła.
Ale Pazurek już nie słuchał. Z koszmarnego snu zbudziło go gwałtowne kołatanie do drzwi.
Ciekawe, jaki nowy kłopot przydzieliło mi ministerstwo. Pewno krawiec z rachunkiem. Co za koszmarny sen. Pan Pazurek wybrał się do Warszawy. Wsiadł do pociągu, zajął miejsce w przedziale i już chciał uciąć sobie małą drzemkę, kiedy dosiadł się do niego szacowny pan i z westchnieniem zaczął mówić.
Pamięta pan czasy 1906 roku? Mieszkałem wówczas z rodziną na wsi. Pewnego wieczora zajeżdżają przed dom cztery bryki. Rewolucjoniści ze 20 drabów zamaskowanych i uzbrojonych. O jakimkolwiek oporze ani marzyć nie było można. Kto by nas bronił zresztą? Trzeba się było zdać na łaskę opatrzności i spokojnie przyglądać, jak tam zabierają pieniądze, kosztowność i nawet meble. Jak już ostatni grat wynosili z mieszkania, nie mogłem wytrzymać, jęknąłem. Ludzie, jak wy nie macie Boga w sercu tak rabować? I na to jeden z bandytów, jak nie przyskoczy do mnie, jak mi nie zacznie wymachiwać browningiem nad głową. Co za rabunek, jaki rabunek, to nie rabunek, tylko ekspropriacja.
Ekspropriacja?
Tak, wywłaszczenie. Cud, że z życiem uszedłem. Nieszczęście chciało, że miałem większą sumę pieniędzy w domu, więc długo tę ekspropriację pamiętałem. Ale nauczyłem się, że złodziejstwa nie można nazywać złodziejstwem. I gdy mi w kilka miesięcy potem zabrano w Warszawie na ulicy portmonetkę z pieniędzmi, już mi nawet przez myśl nie przeszło, że mnie okradziono.
Aha.
Ledwo, że rewolucja uspokoiła się, aż tu wybuchła wojna. Pewnego wieczora
Zajeżdża przed dom oddział wojska. Wyprowadzają mi bydło z obór, konie ze stajni, zabierają bieliznę, kołdry, meble, nawet srebra. Do czego żołnierzowi w wojnie mogą służyć srebra? Tego już nie rozumiem.
Toż to rabunek!
No właśnie, i ja tak powiedziałem. A na to oficer jak nie przyskoczy do mnie, jak mi nie zacznie machać szablą nad głową. Co za rabunek? Jaki rabunek? To rekwizycja!
Rekwizycja?
Groził, że mnie każe natychmiast przed domem powiesić. Już dwóch żołnierzy złapało mnie pod ręce, żeby mnie na gałąź poprowadzić. Z przerażenia zemdlałem. Kiedym otworzył oczy, wojska już nie było. Myśleli widocznie, żem umarł i że mnie nie warto wieszać.
Cud? To istny cud, że pan przeżył.
Oczywiście nauczyło mnie to rozumu. Od tego czasu, gdy mi co zabierano, już się nie buntowałem. Starałem się bagatelizować straty. Wielka rzecz, rekwizycja. Ale że to już były niemieckie czasy, a wie pan, jak Niemcy umieli robić rekwizycje, więc w końcu życie obrzydło mi do ostateczności. Zniechęciłem się i sprzedałem majątek.
No i gdzie się pan podział?
Przeprowadziłem się do Warszawy. Myślałem, że mi wszystkie wiejskie kłopoty z głowy spadły, gdy zjawia się u mnie niespodziewanie wachmistrz żandarmerii. Płać pan 10 000!
A za co?
To też i ja jęknąłem. Ależ to rozbój na gładkiej drodze. A on jak się nie rzuci na mnie, jak nie zacznie mi wymachiwać pod nosem ręcznym granatem. Co za rozbój, jak pan śmiesz w ten sposób się wyrażać? To kontrybucja.
Aha.
Okazało się, że w okolicy popełniono jakieś przestępstwo i na wszystkich mieszkańców władze nałożyły kontrybucję.
A no, skoro kontrybucje, to co innego?
To też zapłaciłem bez wahania. Ściągamy do Warszawy. Trzeba panu wiedzieć, że sumę, którą wziąłem za majątek, wypłacono mi w walucie rosyjskiej. Poszedłem do banku, a tam proponują mi po 100 kilka marek za 100 rubli.
Ależ to złodziejstwo!
Tak też krzyknąłem. A bankier jak nie skoczy do mnie, jak mi nie zacznie wygrażać szpilką, którą przekłuwał banknoty, żebym się był w porę nie cofnął. Kto wie, czy by mi oka nie wykuł. Jak pan może takie impertynencje mówić? To nie jest żadne złodziejstwo, tylko dewaluacja. Ekspropriacja, kontrybucja, rekwizycja, dewaluacja.
Coś takiego. Nikt nigdy pana nie okradł, a jest pan zrujnowanym człowiekiem.
To jeszcze nie koniec. Niedawno wybrałem się z żoną i z dziećmi do teatru. W naszej obecnej sytuacji szaleństwem być może pozwalać sobie na taki wydatek, ale trudno. Przychodzą takie chwile, że człowiek z groszem się już nie liczy, żeby się tylko rozerwać i choć na 2-3 godziny zapomnieć o kłopotach.
No i?
Wracamy koło 11:00 i w salonie słyszę jakiś szmer. Wpadam i widzę draba, który plądruje mi salon. Jak go chwyciłem i ścisnąłem za gardło, tak od razu zzieleniał. Co ty, Łotrze, tu robisz, mówię? A on mi na to...
Dewaluacja?
Nie.
Ekspropriacja?
Nie.
Kontrybucja?
Nie, daj pan dokończyć. On powiedział, kraść przyszedłem, proszę pana.
Ależ to niezwykłe. I co pan zrobił?
Jak to usłyszałem, jak zobaczyłem człowieka, który po prostu, po chrześcijańsku powiedział mi, że kradnie, tak mnie to roztkliwiło, że zacząłem go całować i ściskać. Pan rozumie, prawda?
Mhm. Ja na pańskim miejscu postąpiłbym tak samo.
A moja żona powiedziała, że zwariowałem!
Było to słuchowisko Przypadki pana Pazurka na podstawie noweli Włodzimierza Perzyńskiego Kandydat, terminologia i kłopoty ministrów. Udział wzięli Natalia Sacharczuk, Tomasz Bielawiec i Wojciech Rusin.